Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zastanawiając się dzisiaj nad tym, w jaki sposób poprowadzić nas do przeżywania tej liturgii Męki Pańskiej, pomyślałem o tym, że cały rok liturgiczny ma taki swoisty klucz do przeżywania i wpatrywania się w Chrystusa. Bo w ciągu roku liturgicznego, przecież w czasie każdej celebracji Eucharystii, celebrujemy całą tajemnicę życia Chrystusa Pana. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, ale też Jego narodzenie. Ale Kościół w swojej pedagogii tak rozkłada nam tę tajemnicę, żebyśmy każdego dnia liturgicznego popatrzyli od innej strony na Chrystusa. Jakby zwrócili uwagę na jakiś szczegół, jakiś detal, jakąś jedną z tajemnic Jego życia, mimo że w Eucharystii celebrujemy zawsze całe bogactwo. I trochę podobnie to wygląda z Triduum Paschalnym. W ciągu Triduum Paschalnego z jednej strony w czasie każdej celebracji przeżywamy wszystkie misteria życia Chrystusa. Już w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, celebrowanej wczoraj wieczorem, dzisiaj w czasie tej liturgii Męki Pańskiej, czy potem w Wigilię Paschalną, będziemy przeżywać całe misterium paschalne Chrystusa, czyli w każdej celebracji będzie i tajemnica Jego śmierci, i tajemnica Jego zmartwychwstania. Dzisiaj również, nie tylko, będziemy dzisiaj świętować Jego śmierć, także zmartwychwstanie, o czym teksty liturgiczne nam wielokrotnie będą przypominać, a punktem kulminacyjnym będzie moment Komunii Świętej, kiedy będziemy przyjmować żyjącego, zmartwychwstałego Chrystusa. Ale właśnie ze względu na to, że my potrzebujemy takiego patrzenia w przybliżeniu, potrzebujemy mieć takie filtry, które pozwalają nam się zatrzymać w tym ogromie, w tym całym bogactwie tajemnicy Jezusa nad jakimś konkretnym detalem, to liturgia nas prowadzi właśnie takimi małymi krokami. Istnieje w tradycji Kościoła również taki zwyczaj, żeby w czasie Triduum Paschalnego towarzyszyć Jezusowi godzina po godzinie w każdym kolejnym wydarzeniu Jego męki, Jego drogi krzyżowej, aż po śmierć i potem złożenie do grobu, oczekując poranka wielkanocnego. Już w IV wieku w Jerozolimie w ten sposób chrześcijanie świętowali te dni, że przechodzili od kościoła do kościoła upamiętniającego te konkretne miejsca związane z męką Chrystusa, aby tam się modlić, aby tam Go adorować, aby tam śpiewać psalmy. Ta tradycja w średniowieczu znalazła potem formę taką bardziej obrzędową, formę zegara męki pańskiej. Chodzi o to, że tworzono takie szczególne zegary, które miały na swojej tej tablicy trzy rzeczy zapisane. Liczby arabskie, które odpowiadały godzinom kalendarza, liczby rzymskie, które odpowiadały godzinom według opisów ewangelicznych i wydarzenie, jakie o danej godzinie się działo. Zaczynało się wszystko właśnie w Wielki Czwartek wieczorem od i pierwszą zapisaną na tym zegarze, pierwszym wydarzeniem było w czasie ostatniej wieczerzy obmycie nóg uczniom, aż po złożenie Jezusa do grobu, Wielki Piątek wieczorem. Każda kolejna godzina była związana z jakimś wydarzeniem męki Pana. Jak sobie wrócicie do domu po liturgii, to można wpisać w internecie zegar męki pańskiej i można zobaczyć, jak taki zegar wyglądał. Ale przede wszystkim idea jest taka, żeby towarzyszyć Chrystusowi godzina po godzinie. Być z Nim myślą, sercem, pamięcią, w każdym kolejnym wydarzeniu Jego życia, związane właśnie z najtrudniejszym momentem Jego życia. I chyba to jest w ogóle klucz też do przeżywania dzisiejszej liturgii, żeby zgodzić się właśnie na takie bycie przy Chrystusie, bycie, które nic nie może zrobić, takie bycie w towarzyszeniu. Chyba najlepsza analogia, jaka mi przychodzi do głowy, jest związana z towarzyszeniem człowiekowi, który jest bardzo ciężko chory albo który wręcz umiera. Nie wiem, czy mieliście taką okazję w życiu przy kimś być, przy jego łóżku. Czasami godziny, czasami dni tygodnia, czasami wiele dni, gdzie nic nie możemy zrobić. W żaden sposób wydaje się, że nie możemy pomóc. Możemy tylko przy tej osobie być. Możemy ją trzymać za rękę, możemy jej czytać coś, co ona lubi, albo nawet gdzieś tam w takim geście miłości śpiewać. I chyba dokładnie to będziemy robić w czasie tej liturgii. Ona będzie miała takie momenty, które będą trwały długo, jak chociażby moment adoracji krzyża. Kiedy każdy z nas będzie podchodził do krzyża, żeby go ucałować, trzeba z góry założyć, że to potrwa. I można to przeżywać z zegarkiem w ręku, patrząc, ile jeszcze to potrwa. Albo można przyjąć właśnie taką postawę, że jestem przy tym, którego kocham. I jedyne, co mogę zrobić, to po prostu przy nim być. Mogę go właśnie trzymać za rękę. Mogę mu śpiewać. Mogę mu czytać to, co jest najpiękniejsze. A będziemy odczytywać też bogatą liturgię słowa. Pierwsze, drugie czytanie, potem śpiewać mękę, pasję według Jana. Trzeba się po prostu od razu na początku tej liturgii zgodzić na taką postawę, właśnie na takie błogosławione marnowanie, że jestem tu z miłości do tego, który dla mnie oddał wszystko w miłości. I jedyne, co mogę w miłości zrobić, to po prostu dla niego dzisiaj stracić ten czas, być przy nim, nie licząc ani tych chwil, ani tych minut, ani tych godzin. Bez kalkulacji, co mi to da, co ja z tego mogę mieć. Bez takiego szukania wymiernych korzyści. Bez zastanawiania się, co ja mam zrobić. Niewiele. Po prostu być, śpiewać. Trwać sercem przy nim, myślą. Wracać, kiedy przyjdą rozproszenia. Na nowo go wybierać jako tego, przy którym chcę być. To pierwsza taka myśl, taki klucz, jak tę liturgię przeżyć. Drugi natomiast jest związany z kulminacyjnym momentem tej celebracji, jakim będzie adoracja krzyża, a wpierw jego odsłonięcie. Już od kilku lat w kolegiacie świętej Anny korzystamy z takiego średniowiecznego obrzędu, tego odsłonięcia krzyża, które dokonuje się w trzech krokach, jak to zazwyczaj ma miejsce, ale jest z tym związany również taki szczególny śpiew, dialog, jaki dokonuje się między Jezusem a ludem. Między Jezusem a nami. W imieniu Jezusa śpiewa celebrant, przewodniczący liturgii. Będzie on śpiewał bardzo znany śpiew. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Tak zwane improperia. To słowo improperia z łaciny znaczy tyle, co skarga, wyrzut, narzekanie. To są skargi Jezusa, choć lepiej może byłoby powiedzieć właśnie wylanie serca, które zostało przebite, które zostało zranione, złamane. Kogoś, kto bardzo kocha, ta miłość nie została odwzajemniona. I on wylewa swoje serce w takim bólu, mówiąc, co ja ci uczyniłem? Tyle dobra dla ciebie zrobiłem. I co mnie za to spotkało? Jak odpowiedziałeś na tę moją miłość? Cały ten śpiew jest utkany z takiego zestawienia w paraleli wydarzeń, które się dokonują w historii Izraela, kiedy Pan Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej. I każda kolejna zwrotka tego śpiewu opowiada o tym, jak Bóg potężną ręką wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, jak ich obdarowywał, jak się o nich troszczył, a potem analogicznie jest powiedziane, co go za to spotkało. Jak jest mowa o tym, że On wyprowadził ich różnymi plagami. To potem pokazuje ta pieśń, jak te plagi też na niego spadają. Nienawiści, złości, obelg. Jak jest powiedziane o tym, że on spuszczał mannę na pustyni, żeby ich nakarmić. To teraz jest mowa o tym, jak jego krew spływa po biczowaniu i ciernym ukoronowaniu. Ta analogia jest niesamowicie mocna. Dobroć Boga, która spotyka się z naszą niegodziwością, z naszym brakiem dobroci. Jezus pyta, cóżem ci uczynił? W tekście łacińskim tego śpiewu jest na koniec responde mihi, odpowiedz mi, odpowiedz mi. I dlatego też odpowiadamy. Odpowiadamy śpiewem Święty Boży, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Trizagion, trzykroć święty. Będziemy ten śpiew wykonywać w języku greckim, łacińskim i polskim. Będziemy w tym potrójnym święty odpowiadać, bo to jedyna nasza odpowiedź. W tym dialogu Jezusa, w tym Jego pytaniu, cóżem ci uczynił, możemy tylko tyle odpowiedzieć, zmiłuj się nad nami, bo nie mamy żadnego usprawiedliwienia. Nie mamy żadnej innej karty przetargowej. Możemy tylko pokornie błagać na kolanach, zmiłuj się nad nami. Ale to jest ten sposób uniżenia, przeżycia żalu, skruchy, wołania o zmiłowanie. I sam Chrystus Pan przychodzi do nas z odpowiedzią. Tą odpowiedzią jest drzewo krzyża. Dlatego będziemy unosić drzewo krzyża, adorować go, odsłaniać i śpiewać: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z ukłonem. Spróbujmy przeżyć tę liturgię, która ma taki wymiar dramatyczny, odrobiny teatralny, ale właśnie nie jako przedstawienie, nie jako teatrzyk, ale naprawdę angażując całym sercem w ten dialog Chrystusa, który każdego z nas dzisiaj pyta: cóżem Ci uczynił? Spróbujmy sobie uświadomić, ile dobra z Jego strony nas w życiu spotkało, jak jesteśmy błogosławieni przez Niego i równocześnie uświadomić sobie miarę naszej winy, tego, kiedy nie odpowiadamy miłością na Jego miłość, dobrocią na Jego dobro. I z głębi serca, właśnie w tej postawie skruchy, uniżenia, na kolanach, wołając: Święty Boże, zmiłuj się nade mną, bo On chce dzisiaj zmiłować się nad nami. Ten bardzo piękny obrzęd będzie miał potem przedłużenie i kontynuację w tej indywidualnej adoracji krzyża. Jak wczoraj o tym mówiliśmy, Jezus umywa każdemu z nas nogi indywidualnie. Każdego z nas karmi swoim ciałem tak bardzo osobiście. I dzisiaj tak bardzo osobiście możemy przeżyć to zjednoczenie z Nim właśnie przez pocałowanie krzyża. Również wspomniana już Egeria w IV wieku wspomina, że kiedy w czasie Wielkiego Piątku na Golgocie odsłaniano relikwie krzyża, to wierni w wielogodzinnym nabożeństwie podchodzili do krzyża i adorowali go w ten sposób, że przykładali do niego swoje czoło, swoje oczy i w końcu swoje usta, całując krzyż. Żeby w ten sposób zaznaczyć, że chcemy być przy Chrystusie naszym poznaniem, naszymi myślami, naszym rozumem, naszą uwagą, skupieniem. Chcemy być przy Chrystusie wszystkimi naszymi zmysłami. Chcemy Go poznawać, odkrywać, patrzeć na Niego, adorować. I chcemy w końcu być przy Nim miłością, co wyraża pocałunek. Cali, tak jak jesteśmy stworzeni, we wszystkich wymiarach naszego życia, i tym duchowym, i intelektualnym, i zmysłowym, i cielesnym, chcemy być przy Nim. Chcemy z Nim przeżyć to zjednoczenie. Więc podchodząc dzisiaj do krzyża, znów miejmy takie doświadczenie, że całujemy Tego, który najpierw swojej miłości obnął mi nogi, który za mnie i dla mnie zrezygnował ze wszystkiego, żeby oddać swoje życie. Niech ten gest będzie taką formą wyrazu tego, że całym sobą jestem miłością przy tym, który mnie kocha. Może to jest jeszcze szczególnie wymowne wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że tak naprawdę od bardzo niedawna tej liturgii męki pańskiej towarzyszy obrzęd Komunii Świętej. Dopiero od 1955 roku. Wcześniej tego dnia nie udzielano komunii. W niektórych tradycjach liturgicznych, na przykład w liturgii hiszpańsko-mozarabskiej, do dzisiaj się tego nie robi. Z jednej strony po to, żeby zaznaczyć, że faktycznie oblubieniec umarł, jak on sam o tym powiedział: moi uczniowie będą pościć, kiedy zabiorą im oblubieńca, żeby zatęsknić za Eucharystią, za tą obecnością Chrystusa, żeby jeszcze raz sobie uświadomić, że ona naprawdę nam się nie należy, tylko jest niezwykłym darem Jego łaski i trzeba tęsknić całym sercem za tą obecnością. Ale z drugiej strony chodziło również o to, żeby zaznaczyć, że właśnie przez adorowanie krzyża, przez pocałunek krzyża ja wchodzę w komunię z Chrystusem, zjednoczenie z Nim. No bo przecież istotą Komunii Świętej jest ta wymiana miłości. On daje cały mi siebie, a ja chcę odpowiedzieć miłością, przyjmując Go i dając Mu swoje serce. Jeżeli w pocałunku krzyża także zaangażujemy całych siebie, całym swoim sercem, będziemy chcieli Chrystusowi powiedzieć: kocham Cię, to to będzie też zjednoczenie z Nim, jak w komunii. Trzecia rzecz do przeżywania tej dzisiejszej liturgii to też uświadomienie sobie, że ona jest tak skonstruowana, że bardzo mało opowiada o brutalności męki. Bardzo mało będzie opowiadała paradoksalnie o cierpieniu Jezusa, o przelanej krwi. Oczywiście trochę tego będzie, ale nie w takim stopniu jak opowieść o triumfie. Drzewo krzyża praktycznie przez całą liturgię będzie ukazywane jako znak zwycięstwa, nie znak cierpienia, porażki, męki, śmierci, ale jako moment, w którym Chrystus Pan zwycięża, pokonuje grzech, zło, śmierć. Chrystus będzie pokazywany szczególnie w Pasji Janowej jako ten, który obejmuje władzę, jako ten, który jest królem, panem całej tej sytuacji. Jest to bardzo wymowne, dlatego że chociażby pokazanie tego momentu, że Jezus zakłada koronę jako król, zakłada purpurowy płaszcz jako król. Zostaje ogłoszone, że jest królem, bo napisano na krzyżu, że oto król żydowski. Są poddani pod tym jego tronem królewskim. Ale też jest taki wymowny fragment w Ewangelii Jana, kiedy jest powiedziane, że Piłat kazał mu zasiąść na litostrotos. Tam jest trudność egzegetyczna, bo z jednej strony można to zrozumieć tak, że Piłat sam tam zasiadł, a z drugiej strony, że właśnie to Jezus zasiadł na trybunale jako ten, który ma sądzić. Paradoksalnie w momencie, w którym jest sądzony, dokonuje się obrócenie całej tej sceny. To Jezus jest tym, który staje się sędzią świata, co zapowiada w swojej Ewangelii, że jak zostanie wywyższony, to wtedy odbędzie się sąd nad tym światem. I ten sąd odbywa się w jego milczeniu. On nie wypowiada żadnych słów, ani oskarżenia, ani wydania wyroku. Wszystko dokonuje się w milczeniu. A to my, stojący przed tym królem, tak naprawdę sami musimy uzmysłowić sobie naszą winę i równocześnie sami wydajemy wyrok. Tak jak sam Chrystus Pan o tym powiedział, że sąd polega na tym, czy uwierzyliśmy albo nie uwierzyliśmy w Syna Bożego. Ci, którzy przyjmują Go jako Boga, znajdą usprawiedliwienie. Ci, którzy Niego nie chcą uwierzyć, nie chcą przyjąć Jego orędzia miłości i miłosierdzia, ci sami wybiorą wyrok potępienia. Więc też w tym odsłonięciu krzyża, w tej adoracji, jest ten moment deklaracji, wyboru, ten moment milczącego sądu, kiedy Chrystus milcząco pyta: chcesz budować życie na mnie i ze mną, czy nie? Wierzysz, że jestem Synem Bożym, który na to przyszedł na świat, żeby dać życie, żeby dać Tobie życie, które jest wieczne. W tym pocałunku krzyża jest też bardzo konkretna deklaracja, nasze wyznanie wiary, opowiedzenie się za Chrystusem. I Chrystus także mówił w swojej Ewangelii, że kiedy zostanie nad ziemię wywyższony, to wtedy przyciągnie wszystkich do siebie. I zobaczcie, jak to przepięknie będzie widziane w tej celebracji. Kiedy zostanie wywyższony krzyż, to wtedy będzie Chrystus nas do siebie przyciągał, bo po kolei każdy z nas do Niego podejdzie, żeby Go ucałować. A potem drugi raz nas do siebie przyciągnie w czasie komunii. Znów opuszczamy swoje miejsca i idziemy do Niego, bo On nas przyciąga do siebie. Ale też jeszcze w jednym obrzędzie to zobaczmy. W bardzo rozbudowanej modlitwie wiernych, która będzie zbudowana z 10 wezwań, w których chcemy objąć naszą modlitwą i papieża, i biskupów, i kapłanów, i tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami w wierze, i tych, którzy dopiero przygotowują się do przyjęcia chrztu. I chcemy się modlić za tych, którzy wierzą w Boga, choć nie rozpoznali jeszcze prawdy o Chrystusie, i za tych, którzy jeszcze nie rozpoznali obecności Boga w swoim życiu, ale kierują się swoim sumieniem. Chcemy naprawdę za wszystkich się pomodlić. Tak jak Chrystus mówi, wszystkich przyciągnę do siebie. Tak my jako Kościół chcemy spełniać tę Jego wolę, to Jego pragnienie i otoczyć naszą modlitwą wszystkich. Naprawdę wszystkich, bez wyjątku. I w końcu drugie zdanie, które Chrystus mówi, że kiedy zostanie nad ziemię wywyższony, wtedy poznacie, że ja jestem. W tych słowach ja jestem rozpoznajemy święte imię Boga. Jestem, który jestem. W tym imieniu Bóg deklaruje swoją obecność. Obiecuje, że będzie z nami. Wręcz można byłoby przetłumaczyć, jestem ten, który jest i był i który będzie. Ja wam obiecuję, że będę z wami. Setnik rozpoznaje tę obecność pod krzyżem. Rozpoznaje, że to naprawdę Bóg. Ten prawdziwie jest Synem Bożym. I trzeba, żebyśmy my też w tych różnych momentach naszego życia, w których dzisiaj jesteśmy, stając pod krzyżem, rozpoznali, że On jest. Bo może ktoś z nas jest dzisiaj w takiej sytuacji, w której targają jego wiarą wątpliwości. Wątpliwości może w obecność Boga. A może wątpliwości w to, że jest obecny w twoim życiu i się tobą interesuje. Wątpliwości w jego dobroć. Pytasz, dlaczego ta albo tamto się wydarzyło w naszym, moim życiu. Jak sobie z tym poradzić? Gdzie jesteś, Boże? To, żeby usłyszeć dzisiaj, ja jestem. Jestem w tym, co najtrudniejsze. Nigdy Cię nie opuściłem, nigdy Cię nie zostawiłem. Byłem i będę w tym, co przed Tobą. Ja się nie zmieniam. Moja miłość się nie zmienia. Cokolwiek się nie wydarzyło w Twoim życiu, to naprawdę nie możesz nic zrobić, żebym przestał Cię kochać, żebym w siebie zrezygnował, żebym nie był obecny w Twojej historii. Ja jestem. To jest taka kolejna rzecz, którą dzisiaj naprawdę można odkryć w tej adoracji krzyża. I już zupełnie na koniec. Ostatni obrzęd, w którym zamkniemy dzisiejszą celebrację, to będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tak zwanego grobu, na pamiątkę złożenia ciała Jezusa w grobie. Ale tak naprawdę nie tyle jest to grób, co kaplica adoracji. Chodzi o to, żeby potem Chrystus Pan tam nie był sam, ale żeby być przy Nim, żeby Go adorować. Bo On wstępuje do otchłani, do bram otchłani, gdzie chce rozwalić te drzwi, które zamykały sprawiedliwych. Przychodzi tam, żeby roztrzaskać te drzwi, które nie pozwalały im wydobyć się z tej ciemności i otchłani. I żeby im ogłosić dobrą nowinę o zbawieniu. I ta adoracja przy grobie w dużej mierze właśnie do tego nas prowadzi. Żeby znów w pewnego rodzaju bierności, nic nie robieniu, po prostu byciu przy Chrystusie, zgodzić się na to i zaprosić Go do tych różnych otchłani naszych serc. Do tych otchłani, które są pozamykane różnymi, często bardzo mocnymi i od wielu, wielu lat ryglowanymi bramami, drzwiami, bo nie chcemy tam ani samych siebie dopuścić, ani innych ludzi, ani nawet czasami samego Boga. A to jest taki dzień, taka noc, Wielka Sobota, kiedy Chrystus Pan chce wejść do tych otchłani. Chce rozwalić te bramy, te łańcuchy zerwać, otworzyć te drzwi i ogłosić tam dobrą nowinę o swojej miłości, o swoim przebaczeniu, o tym, że jest nadzieja. Warto jutro ten dzień przeżyć właśnie przy Chrystusie, przy Jego grobie, na adoracji. Nie dać się gdzieś tam zawłaszczyć w tej atmosferze trochę happeningu koszyczkowego, żeby to nie było na pierwszym miejscu, ale żeby na pierwszym miejscu był czas, który po prostu w miłości damy Chrystusowi, będąc przy Nim. To jest klucz do przeżywania Triduum Paschalnego. Serce, które jest przy sercu. Może dlatego też serce Jezusa zostało otwarte. Mimo, że On już umarł, to po śmierci otworzono Jego serce, żeby jeszcze raz nam pokazać, że Jego serce zawsze, nawet po śmierci, jest dla nas otwarte. I woła, pragnę Twojego otwartego serca.